Ekscelencjo, czcigodny pasterzu Kościoła Toruńskiego, Ekscelencje, dostojni księża biskupi, przewielebny ojcze prowincjale wraz z braćmi, z ojcami, redemptorystami, drogi ojcze dyrektorze razem z całą swoją załogą, szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, wszystkich szczebli, czcigodni bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, szanowni przedstawiciele świata kultury, nauki, działacze społeczni, wolontariat, ukochani bracia i siostry z rodziny Radia Maryja, słuchacze tego radia, a także telewizowie telewizji Trwam w Polsce i poza jej granicami. Od zarania polskich dziejów na naszych ziemiach i w duszy każdego kolejnego pokolenia trwała i rozbrzmiewała melodia pieśni, hymnu narodowego i kościelnego Bogu Rodzica. Niekiedy wyciszano jej głos, cenzurowano jej tekst, ale ona żyła, żyła wiarą, żyła miłością do Matki Najświętszej, aż nadszedł czas, kiedy jej słowa nabrały dodatkowej mocy, jej muzyka wypiękniała, jej przesłanie zaś zaczęło docierać do coraz to większej liczby mieszkańców Polski i do naszych rodaków na obczyźnie. Do tych też, którzy zostali pozostawieni poza granicami. I spełniły się sny poetów i zaczęły urzeczywistniać się marzenia. Bogu Rodzica głosi wciąż chwałę Maryi, dzięki zaś falom radiowym swoim zasięgiem obejmuje wieżowce, miejskie skupiska i powraca pod strzechy. Nie dziwi nas to, że radio, które 12 lat temu powstało w duchowym gnieździe świętego Alfonsa Liguriego, oddało się pod opiekę Maryi. Ona przecież jest obecna od 2000 lat w całym Kościele. Z nią spotykamy się w naszej Ojczyźnie, choćby przy okazji pięknych i wymownych świąt gromnicznej, kwietnej, jagodnej, zielnej i siewnej, a blasku dodają uroczystości jasnogórskiej, w niebo wziętej, niepokolanego poczęcia, które jutro będziemy z radością obchodzić w diecezji toruńskiej i w zakonie redemptorystów. Czcimy w sposób szczególny Matkę Bożą nieustającej pomocy. Jest Matka Boża razem z nami w tajemnicy narodzin Jezusa, do której się przygotowujemy. Boleściwą postrzegamy ją pod krzyżem i pełną natchnienia w dniu zesłania Ducha Świętego. To ona nas uczy, jak mamy iść na spotkanie Pana. To dzięki niej wiemy, w jaką kulturę winniśmy się przyodziewać i co powinno się znajdować w naszych dłoniach, gdy podążamy na przyjście Jezusa Chrystusa. Z nią też chcemy przeżyć tę rocznicę powstania radia jej imienia, pamiętając o Adwencie. O tym Adwencie liturgicznym i o tym głęboko wrośniętym w naszą tradycję, w życie każdego pokolenia. Chcemy bowiem, aby na drogach ludzkiego życia przybywało światła, miłości i nadziei. W to niedzielne popołudnie Pan dał tak nam piękną pogodę. Gromadzimy się tutaj, w tym sanktuarium, przybywając z całej Polski, niekiedy spoza jej granic, z bardzo daleka. Jak Abraham, jak biblijni mędrcy, opuszczając miejsca swego pobytu i pracy, aby szybciej i pewniej dotrzeć na spotkanie Zbawiciela. oczekujemy pamiątki Jego przyjścia i chcemy też wspólnie zastanawiać się nad tym, jak mamy naśladować Jezusa Chrystusa zawsze, ale zwłaszcza w tym roku liturgicznym, zgodnie z programem duszpasterskim wytyczonym przez Konferencję Episkopatu Polski. Nawiązując do zachęty Ojca Świętego wyrażonej w Novo Millenio Ineunte, Jan Paweł II także w adhortacji o Kościele w Europie przypomina, że dziejowym kolejom Kościoła towarzyszą znaki widoczne dla wszystkich. Wśród nich Apokalipsa wymienia wielki znak, który ukazał się na niebie, mówiący o walce niewiasty ze smokiem. Walka jest nierówna. Wydaje się, że smok ma przewagę. Tak wielka jest jego arogancja wobec bezbronnej i cierpiącej niewiasty. W rzeczywistości zwycięzcą jest Syn zrodzony przez niewiastę. Maryja jest dla nas tym największym znakiem, najpewniejszym, który jest nam wszystkim potrzebny, o czym mówią dzisiejsze czytania biblijne. Prorok Baruch nawołuje do poprawy, do nawrócenia. Jego głos dociera do naszych czasów, a odwołując się do Jerozolimy, jakby miał na myśli i naszą epokę. Złóż, Jerozolimo, woła, w szatę smutku i utrapienia, oblecz się płaszczem sprawiedliwości. Pan Bóg pragnie, abyśmy pamiętali o naszym powołaniu do życia uczciwego. Prorok nawet przewiduje, iż dzięki temu imię miasta świętego zostanie zmienione, będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Jak my w naszej ojczyźnie tęsknimy za jednym i za drugim. Jak bardzo pragniemy sprawiedliwości, o pomstę do nieba, woła straszliwe bezrobocie. Czymże wytłumaczyć to, że w tym samym kręgu kulturowym wynosi ono w jednym państwie 4%, w drugim 7%, a u nas 18%. Czym usprawiedliwić fakt, że tak wielki odsetek ludzi pracy otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w okolicach zaledwie 1000 złotych, a jednocześnie słyszymy o korupcji, o łapownictwie, o milionowych sumach i to w dolarach, ofiarowywanych gdzieś na politycznych górach. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, na oświatę. Nie wychodzi się naprzeciw potrzebom rolnictwa, ale na przekupstwo są pieniądze. Widać z tego, że one w Polsce gdzieś są. Ktoś je posiada, tylko sprawiedliwości nie ma. Święty Paweł, pisząc do Filipian, zapewnia ich: a modlę się o to, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości. A w naszej ojczyźnie jest pustka, brakuje sprawiedliwości. Pocieszają nas niekiedy, że znajdziemy pracę w innych krajach, jakby zapominając o tym, że to już nasi praojcowie musieli opuszczać swoją ojcowiznę za chlebem, wyrzucani ze swego przez zaborców albo okupantów, gdyż walczyli o wolność, o suwerenność Polski. Dlaczego nie pamiętamy o ich przelanej krwi? Dlaczego ich wnuków, wysyłając na pracę do obcych, traktują w podobny sposób władze mieniące się polskimi? czy sprawiedliwość, ta podstawowa, także dziejowa, nie domaga się tego, aby każda Polka i każdy Polak mieli pracę we własnym kraju. Nie daj Boże, aby nasze modlitwy i wołanie o odnowę, o nawrócenie były traktowane jak głos wołającego na pustyni. Do Ciebie, Chryste miłosierny, za wstawiennictwem Twojej Matki, a naszej Królowej, niepokalanej, zanosimy nasze prośby, nasze błagania, aby nadszedł czas, kiedy to Polska będzie mogła przybrać to imię przez proroka zapowiadane. Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Przywracajmy więc pokój sprawiedliwości, przynajmniej tam, gdzie możemy, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie i w tych zakładach pracy, które od nas zależą. Tak często w Adwencie śpiewamy: niebiosa rosę, spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij już, Panie. Oby tak się działo. Nie jest łatwo zapomnieć o naszych grzechach. Nie wiemy, czy ubywa starych, ale gołym okiem widać, że przybywa grzechów nowych. Z wyjątkową furią zło atakuje naszą rodzinę. Być może jest to swoista zemsta za to, że w czasach niewoli, bezprawia i licznych zagrożeń, także o wymiarze narodowym, rodzina była tą twierdzą nie do zdobycia. To w niej trwała wiara i przywiązanie do Polski. Współczesna walka o rodzinę rozgrywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Najpierw usiłuje się pozbawić rodzinę matki. Jest to niesłychanie bolesne, kiedy słuchamy i słyszymy wystąpienia niektórych kobiet w nazwie swego ruchu odwołujących się do łacińskiego słowa femina, czyli kobieta, a w konsekwencji uderzających w samą istotę tożsamości kobiecej. Co więcej, o braku szczerości w ich poczynaniach świadczy to, że kiedy się skraca urlopy macierzyńskie, one milczą. Kiedy rujnuje się fundusz alimentacyjny, one milczą. Kiedy obniża się dodatki na wychowanie dzieci, one milczą. Kiedy miesiącami nie wypłaca się kobietom za pracę, nawet tych niewielkich pensji, one milczą. Nie słychać ich także, aby broniły godności kobiety, gdy patrzą na urągającą człowieczeństwu obecność tak zwanych tirówek przy naszych drogach. Ale za to są bardzo głośne, kiedy sprawa dotyczy antyludzkiej i antymacierzyńskiej aborcji. Są też za wydłużeniem pracy dla kobiet i za eutanazją. Pracę więc mamy wydłużać, a życie można skracać. Nie ma w takim myśleniu miejsca na biblijne treści zawarte w słowach chwała pobożności. Słowo pobożność to inna wersja miłości, tej pełnej, skierowanej do Boga i do człowieka. Jest i druga płaszczyzna walki z rodziną. Rzecz dotyczy samej natury małżeństwa. Ustawodawstwo współczesne w wielu krajach stoi na straży praw autorskich. Występuje przeciwko próbom podrabiania pomysłów i wynalazków. I dobrze robi. Ale dlaczego w dziedzinie tak istotnej dla przyszłości człowieka, jaką jest prokreacja, jaką jest rodzina, prawnicy nabierają wody w usta. Dlaczego pod miano małżeństwa i rodziny podszywają się różnego rodzaju związki międzyludzkie o charakterze sprzecznym z istotą małżeństwa i rodziny? Dlaczego nawet te niewielkie uprawnienia, jakie ma rodzina, przenosi się na związki nieposiadające istotnych obowiązków? Gdzież tu są wszyscy obrońcy czystości prawa? Nie chcemy nikogo potępiać. Jeśli ktoś uważa, że nie jest w stanie poradzić sobie z taką czy inną odmiennością, to niech zakłada partii albo stowarzyszenia, ale niech pozostawi w spokoju małżeństwo i rodzinę. Małżeństwo i rodzina muszą mieć zagwarantowane prawa do własnej tożsamości, do własnej oryginalności. Zbyt wiele zawdzięczamy małżeństwu i rodzinie jako jednostki i jako naród, aby dopuścić do bezczeszczenia tego ludzkiego ołtarza świętości, świętości życia. Niech więc obudzą się sumienia parlamentarzystów, niech rozjaśnią się umysły polityków, niech wszyscy ludzie dobrej woli staną w obronie godności rodziny. Jest to bowiem sprawa być albo nie być takiego czy innego narodu. Jest to sprawa godności każdej i każdego z nas. Nie można przecież dopuścić do tego, aby kultura śmierci uderzała w nasz byt narodowy. I tak jesteśmy słabi. W naszym ustawodawstwie ciągle drogi są kręte. Dlatego troszczmy się o to, aby stały się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Czas ku temu najwyższy. Jest to zadanie dla nas wszystkich. Jest to również obowiązek, od którego nie mogą uciekać środki komunikacji społecznej, jeśli chcą służyć człowiekowi, a nie jego demobilizacji, a nie grzechowi. Czasy są inne od poprzednich. Jest to coś zwyczajnego. Szukając do nich klucza, sięgamy do nauczania Jana Pawła II, który wyznaje w adhortacji o Kościele w Europie. Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii Nadziei będzie Księga Apokalipsy, prorocze objawienie, które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń. Takich wydarzeń związanych z naszą współczesną rzeczywistością, których dopatrzeć się trudno sensu, jest sporo, również i w naszej ojczyźnie. To wszystko wymaga wyjątkowego wysiłku ducha i wrażliwości serc. Z pomocą nam przychodzi ostatnia księga Pisma Świętego. Apokalipsa zawiera, pisze papież, słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii z wynikającymi z tego pytaniami i troskami w świetle ostatecznego zwycięstwa baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego. To mówi Jan Paweł II. Jednocześnie, świętując tę rocznicę, nie możemy zapomnieć, jak często właśnie Ojciec Święty zwraca się do środków komunikacji społecznej o aktywny udział w śpieszeniu z pomocą współczesnemu człowiekowi w jego dążeniu do poznania prawdy. Także za pośrednictwem Pisma Świętego, nauczania Kościoła, do uchwytywania sensu wydarzeń, do wyboru miłości. Dziękujemy więc Panu Bogu za to, że mamy nieco prasy katolickiej, także codziennej, że daje o sobie znać telewizja Niepokalanów, że nabiera rozmachu telewizja Trwam. Dziękujemy za rozgłośnie radiowe, stojące na straży życia i miłości. Za dumą i wdzięcznością myślimy o Radiu Maryja, liczącym już 12 lat. Nie jest rzeczą prostą być stosunkowo często głosem wołającym na pustyni. Po latach trudności, przy dużych oporach, jednak to radio jest, to radio trwa. Niech mu nie zabraknie wśród nas życzliwości i zrozumienia, modlitwy i wsparcia. Niech coraz wyraźniej głosi Ewangelię miłości, służąc kulturze życia, obronie dobrych obyczajów. Niech będzie wciąż ewangelicznym głosem, mocnym i czytelnym, wolnym od pomyłek i potknięć, zawsze ukazującym wielkość Bożego miłosierdzia w duchu wiary, we wspólnocie Kościoła, w oparciu o charyzmat zrodzony ze świętości Alfonsa Liguoriego. Ekscelencje, ojcowie i bracia redemptoryści, drogie Radio Maryja, rodzino Radia Maryja. Księga Objawienia w tym wszystkim, co przeżywamy, nie pozostawia nas osamotnionymi. Niesie nam nadzieję. Czytamy tam: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. To mówi o Jezusie Chrystusie. On jest przed nami, także w postaci dzieciątka z racji na Adwent. On jest w nas przez swoją łaskę. Niech nas przenika swoim światłem, swoją mądrością. Niech dociera do każdego umysłu i serca. Niech ogarnia każdego człowieka. Jest w tym przedziwnym świecie komunikacji, prawdy i miłości wiele miejsca dla licznych środków przekazu. A ludzie potrzebują orędzia życia i nadziei. Mają już dosyć lęku i cierpienia. Stąd płynie apel do wszystkich naczelnych, dyrektorów i redaktorów. Apel do ludzi odpowiedzialnych za każdy przekaz międzyludzki. Stąd się biorą również słowa wdzięczności dla Radia Maryja, dla wszystkich osób, które je tworzą, które dzielą się wiarą i zaufaniem i starają się w tym naszym świecie budować miasto nowe, miasto sprawiedliwości i pokoju, miasto budowane na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. Z radością więc przyjmujemy słowa Apokalipsy. Przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. W epoce prześladowań, udręki i zagubienia, pisze Jan Paweł II, dla Kościoła czasów Apokalipsy, słowo, które rozbrzmiewa w tej wizji, jest słowem nadziei. Ojcze Święty, tu z Torunia, z tego sanktuarium, dziękujemy Ci za to przypomnienie, ponieważ i dla nas to słowo jest słowem nadziei. Amen.